Drogi Adi, pewnie będziesz za mną tęsknił odrobinę. Pragnę ci jeszcze posłać fotografię jako symbol mojej miłości. Zatem dołączam moje maleńkie zdjęcie. Przypominam na nim Madonnę na nieboskłonie. Czasami jestem bardzo smutna. 23 lipca jadę do mego rodzinnego kraju. Na pewno byłeś już w Karlsbadzie. Tam jeszcze częściej będę o tobie myślała. Gorące pocałunki dla ciebie, moja ty dzika bestio. Czy dużo myślisz o twojej Jose? Naprawdę? Pozostaje ci wierna i dobra dla ciebie na wieki. Nie martw się o mnie. Radujmy się wojną, dobrze? Mój drogi. Dziękuję ci także za twoją miłość, za wierność, za wszystko co piękne. Jesteś taki uroczy i dla mnie dobry. Pozwól, że mocno przycisnę cię do serca i przyjmij najszczersze i najserdeczniejsze pozdrowienia. Mój wierny kochanku, Adolfie Hitlerze.
Te kobiety nigdy nie zamieniły nawet słowa z Hitlerem. Jednak przez te listy przebija się fanatyczne uwielbienie przywódcy III Rzeszy. Wraz ze wzrostem władzy i popularności Hitlera, miłość do jego osoby wśród ludzi z całego kraju rosła i rosła, doprowadzając do chorej fascynacji jego osobą. Kobiety na paradach przeciwskiwały się z całych sił w tłumie, by mogły ujrzeć swojego idola. Hitler przez lata mówił, że nie chce się nigdy wiązać, chciał w pełni poświęcić się misji dla swojego kraju. Propaganda również utrzymywała postać Hitlera jako wzór cnót, który w każdym calu rezygnuje z przyziemnych przyjemności i niepotrzebnych uczuć, by złożyć każdą sekundę swojego życia w ofierze dla ukochanych Niemiec. Swej potencjalnej żonie musiałby przecież potem poświęcać czas, a co jeśli by się jej coś stało? Co gdyby groziło jej niebezpieczeństwo? Jeszcze podczas I wojny światowej mówił swoim kolegom z armii, że nigdy nie miał dziewczyny, bo nie miał na to czasu. Mimo wszystko możemy wyróżnić kilka kobiet, z którymi Hitler w ciągu swojego życia miał bliskie relacje. Bardzo prywatne, tak to nazwijmy. Na przykład niejaka pani Geli Raubal, siostrzenica Hitlera i dla wielu historyków kochanka. Geli była o wiele młodsza od Hitlera, któremu bardzo się spodobała, gdy zaproponował jej rolę gospodyni. Spodobała na tyle, że odizolował ją kompletnie od świata. Obsesyjnie chciał jej tylko dla siebie. W pewnym momencie Geli nie mogła z nikim się widzieć i z nikim rozmawiać. Dlatego dla wielu osób dzisiaj ta relacja między nimi jest bardzo tajemnicza, bowiem nie wiemy, co się dokładnie działo za jej kulisami. Geli we wrześniu 1931 roku popełniła samobójstwo w jednym z wynajmowanych przez Hitlera apartamentów, w którym ją ukrywał. Cóż, samobójstwo było oficjalnym orędziem. Niewykluczone, że sam Hitler zatuszował to morderstwo, które mogłoby zakończyć się ogromnym skandalem, co automatycznie skomplikowałoby mu podróż na szczyt władzy w Niemczech. Ale sam Hitler w pewnym momencie powiedział, że Geli była kobietą, którą bardzo kochał. Nie wiemy do końca w jakim znaczeniu tego słowa. Po jej śmierci strasznie się załamał. Temat Hitlera i kobiet na pewno należy do najbardziej enigmatycznych i nieoczywistych rzeczy w życiu tego zbrodniarza. Niektórzy zarzucali mu homoseksualizm, co wydaje się trochę nielogiczne, zwłaszcza na to, że Hitler z premedytacją zwalniał homoseksualistów ze służby w armii, czy wysyłał ich do obozów koncentracyjnych. W każdym razie jest jedna osoba, o której na pewno możemy powiedzieć, że była kobietą Hitlera. U schyłku jego życia została jego żoną. Dzisiaj wiemy, że Hitler odszedł u boku Ewy Braun, którą lepiej poznamy w kolejnym odcinku podcastu o jakże wiele mówiącej nazwie Ludzie, którzy zmienili świat. Zapraszam na stronę na Facebooku o tej samej nazwie. Wcześniej wspomniałem, że nie będę nagrywać o Hitlerze czy Stalinie, bo informacji o nich jest ogrom. Wystarczy włączyć kanał telewizyjny, który oglądają nasi wujkowie o późnej porze i dowiemy się o tym, że naziści na przykład zakumplowali się z kosmitami. Ale uznałem, że wypadałoby bliżej poznać samą Ewę Braun, by być może wtedy lepiej dowiedzieć się coś więcej o samym Hitlerze. Cofnijmy się więc tym razem do pierwszej połowy XX wieku, do Niemiec i bądźmy świadkami kresu życia żony kanclerza III Rzeszy i jego samego. Ewa Braun przyszła na świat 6 lutego 1912 roku w Monachium. Jej rodzice, Franciszka i Friedrich, byli naprawdę religijni. Matka katoliczka wpoiła swoje przekonania córkom. Ojciec natomiast był prawdopodobnie luteraninem, Pracował jako nauczyciel technicznych przedmiotów. Ewa miała dwie siostry, Ilze oraz Gretel. Miała przeciętne kontakty z rodzicami. Od najmłodszych lat sama była dość niesforna. Najbliżsi Ewy, chociażby kuzynki, wspominają, że wolała spędzać czas z nimi niż w domu rodzinnym, że atmosfera w domu była momentami nieciekawa. To ojciec był bardziej surowy. Przez lata bardzo kontrolował Ewę, odłączał jej prąd, by wcześniej szła spać. Co do minuty Ewa miała stawiać się w domu, inaczej ją karał, ale też bez przesady, nie mówimy tu o rękoczynach. Nie znalazłem w każdym razie źródła, które o tym by mówiło. Nie można w żadnym wypadku powiedzieć też, że Ewa pochodziła z biednej rodziny, dlatego też od najmłodszych lat mogła spełniać się w swoich zainteresowaniach. Sporo podróżowała z rodziną. Ewa mogła wraz z nimi spędzać czas na wspólnych wycieczkach i zabawach. A ona sama była energiczna, śmiała i wesoła. Gdy nastał 1914 rok i wybuchła pierwsza wojna światowa, nikt z rodziny Braunów nie stracił życia. Mimo, że było blisko, by Friedrich to życie na froncie stracił. Wojna bardzo go zmieniła. To prawdopodobnie przez nią był bardziej despotyczny. Jego relacje z żoną i córkami wyraźnie się pogorszyły. Obrazy wojenne i porażka jej ojca zmieniły go do tego stopnia, że miało dojść do rozwodu między nim a matką dziewczynek. Ale mimo wszystko rodzice Ewy mieli do siebie po jakimś czasie wrócić. Nieciekawa atmosfera powodowała, że Ewa pomieszkiwała u swoich dziadków przez jakiś czas. W każdym razie sama pierwsza wojna światowa nie przyniosła rodzinie tragedii, ale życie rodzinne niewątpliwie skomplikowała. Około roku 1925 wydarzyło się coś, co wydaje mi się niesamowicie wpłynęło na Ewę. Dostała swój pierwszy aparat fotograficzny. Zakochała się w robieniu zdjęć. Stało się to jej nową pasją. Jak za niedługo się dowiemy, być może to, że Ewa mogła się spełniać w swojej pasji, doprowadzi do poznania samego Adolfa Hitlera. Ewa robiła dużo zdjęć rodziny na różnych wycieczkach, uwielbiała cykać fotki swoim krajobrazom, swoim siostrom i samej sobie, w lustrze. Więc Ewa Braun była prawdopodobnie jedną z pierwszych ludzi w historii, które robiły sobie selfie. Tym bardziej, że aparat czy kamera w tamtych czasach nie należało do urządzeń często spotykanych w niemieckich domach. Nowe zainteresowanie Ewy cieszyło jej ojca, który po powrocie do swojej żony stał się osobą bardziej do strawienia niż wcześniej. Brak wojennego spełnienia zaczął, wydaje się, leczyć rodziną. Oprócz tego Ewa kochała zwierzęta. Była bardzo wysportowana, miała świetną koordynację ruchową, sporo pływała. Podczas zimy świetnie jeździła na nartach. Talent odziedziczyła po matce, która za młodu w tym sporcie odnosiła niemałe sukcesy. Za młodu bardzo chciała też zostać aktorką. Często w swoich filmach niejako odgrywała rolę. Uwielbiała się pokazywać przed kamerą, przebierać się, pozować. Była notabene bardzo fotogeniczna. Na jej filmach jej młodość była ukazana jako naprawdę szczęśliwa. Choć za kulis jej życie było raczej skomplikowane. Użyłem tego słowa, bo jednak kryzys małżeński jej rodziców i momentami surowe podejście jej ojca musiały jej dostarczyć niemało goryczy i być może wpłynąć na nią w jej podświadomości. Mimo to, jak wspomniałem, jako dziecko i nastolatka miała czas na zabawę ze swoimi siostrami czy kuzynkami. Sprawiała wrażenie bardzo radosnej i energicznej. Mogła sobie pozwolić na rzeczy, o których niejedna młoda Niemka mogłaby pomarzyć. A w porównaniu z innymi dziewczynami w podobnym do niej wieku zawsze chciała wejść wyżej, zanurkować głębiej, zjechać na nartach szybciej. Dzięki swojej inteligencji nie musiała się dużo uczyć, żeby przechodzić do kolejnych klas. Przez to miała więcej czasu na przyjemności, o których wspomniałem przed chwilą. Nie można zakwalifikować młodzieńczego okresu Ewy Braun do traumatycznego czy tragicznego, ale można powiedzieć, że poznanie pana Hitlera wywrze na nią niemały wpływ i troszkę zmieni naszą bohaterkę. Zweryfikuje wręcz pod niektórymi względami. Chwilę po ukończeniu żeńskiego liceum katolickiego zaczęła pierwszą pracę jako asystentka lekarza, bardziej recepcjonistka. Obrzydzał ją jednak widok krwi, dlatego szybko z tej pracy zrezygnowała. To prawdopodobnie jej ojciec, świadomy pasji Ewy, pomógł jej w znalezieniu pracy u fotografa, niejakiego Heinricha Hoffmana. Zaczęła u niego pracę w październiku 1929 roku. Ewa była asystentką Hoffmana. Pomagała mu w papierach, w obsłudze klientów, dbała o należyty porządek w zakładzie i pomagała mu przy wywoływaniu zdjęć. Hoffman tak opisywał 17-letnią Bawarkę. Miała nieco naiwny i dziecięcy styl bycia. Była całkowicie pochłonięta swoją zgrabną i elegancką figurą. Koniec cytatu. Mamy październik 1929 roku. Do pracowni Heinricha Hoffmana przychodzi, no właśnie, posłużę się słowami samej Ewy. Do środka wchodzi szef, a z nim jakiś pan w pewnym wieku z komicznym wąsikiem w jasnym, angielskim trenczu z wielkim filcowym kapeluszem w dłoni. Zerkam na nich ukradkiem, nie odwracając się i widzę, że ten mężczyzna przygląda się moim nogom. Właśnie tego dnia skróciłam sukienkę i nie czułam się w niej całkiem dobrze, bo nie byłam pewna, czy udało mi się prawidłowo zaszyć zakładkę. Schodzę, a Hoffman przedstawia go jako pana Wolfa. Hitler używał pseudonimu Wilk, by zapewnić sobie nieco większą anonimowość w niektórych sytuacjach, czy by ukrywać się policji. Przyszły kanclerz stawił się w pracowni Hoffmana, by wybrać zdjęcia z jego ostatniej sesji. Kojarzycie zapewne te sesje fotograficzne Hitlera, w których bardzo dobrze ubrany ekspresyjnie przemawia i gestykuluje. To Hoffman najlepiej potrafił to utrwalić. Sprawiało to, że panowie mieli ze sobą bardzo dobre relacje. Hitler też wiedział, że może mu w pełni zaufać. Przecież to był fotograf, który był z nim na początkach jego kariery politycznej. Zrobił mu podobno około 2 miliony zdjęć. Rzecz jasna, Hoffman przedstawił jego nową asystentkę. Ewa totalnie nie miała pojęcia, kim jest pan Wolf. Nie interesowała się polityką. I tak rozpoczęła się ta specyficzna znajomość między nimi. Znajomość, która nie będzie rodem jak z bajki Disneya. Dość szybko ta relacja pokaże nowe oblicze tej niewinnej dziewczyny z Monachium. Pan Hoffman jest na tyle ważny w naszej opowieści, że Adolf ufał mu na tyle, żeby dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat na przykład właśnie kobiet. Możemy się też nieco więcej dowiedzieć o seksualności Hitlera. W tym samym czasie, w którym Hitler poznał Ewę, wyjątkowo upodobał sobie swoją siostrzenicę, o której wspominałem na wstępie, Geli. Wyraźnie ją faworyzował względem Ewy. I tak Hitler miał powiedzieć na przykład Hoffmanowi, że kocha Geli i mógłby ją poślubić, ale no, że jako osoba, która kreuje się na człowieka doskonałego politycznie, musi pozostać kawalerem. Powiedział mu także coś, co pokazuje, że kobiety naprawdę mu się podobały i cenił ich wdzięki, oraz że bardzo zależało mu na ich poparciu. Ale tu ponownie kwestia pozostania w stanie wolnym. Heinrich, to, że podobają mi się kwiaty, nie znaczy, że muszę zostać ogrodnikiem. Geli była w tamtych latach najważniejsza dla Hitlera. Ewa, która z każdą wizytą perspektywicznego polityka u Hoffmana coraz bardziej się w nim zadłużała, była jednocześnie coraz bardziej zazdrosna o Geli. Wiedziała, że jest ktoś taki jak ona i że Hitlerowi bardzo na niej zależy i że spędza z nią sporo czasu. Zależało mu na niej tyle, że tak jak wcześniej wspomniałem, zamknął ją w bardzo hermetycznej przestrzeni, by mieć ją tylko dla siebie. Niewykluczone, że Geli była obiektem wykorzystania seksualnego przez Hitlera i że doświadczyła na swej skórze jego najgorszych zboczeń. Sama Geli miała powiedzieć: mój wujek jest potworem. Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie tego, czego on ode mnie żąda. W 1931 roku prawdopodobnie popełniła samobójstwo, nie widząc innego wyjścia, lub ktoś ją uśmiercił, nie widząc innego wyjścia. Rana postrzałowa głowy spowodowała prawie natychmiastową śmierć Geli. Być może ktoś mógłby zadać pytanie, ale jak tak wujek z siostrzenicą? Odpowiedź brzmi: to jest Hitler. Sekretarka zbrodniarza wspomina, że to Geli, a nie Ewa, była jego najprawdziwszą miłością, kimś, kto budził w nim namiętność. No, polubił Ewę, ale brakowało mu w rzeczywistości Geli. W tym momencie wygląda to tak, jakby Ewa była gorszą alternatywą, obiektem jakiegoś zaspokojenia, zatarcia smutnych i mrocznych wspomnień po Geli. Przez długie miesiące Ewa pisała listy Hitlerowi i wymuszała na nim kolejne spotkania. W tym czasie Hitler kazał zbadać pochodzenie Ewy, czy aby nie ma żydowskich korzeni. Od samego początku tej relacji Hitler uświadamiał ją o tym, że musi utrzymywać ten związek w tajemnicy, by nie skomplikowało mu to jego kariery politycznej. Niecodzienna też była różnica wieku między nimi. Ponad 20 lat. Mimo wszystko Hitler trzymał ją blisko siebie, ale nie mógł tego robić ciągle. Musiał sporo podróżować, sporo przemawiać. Ewa popadała w coraz większą bezradność, że jej przyjaciel nie okazuje jej wystarczająco dużo uwagi. Popadła w psychopatyczną potrzebę bycia z Hitlerem. Nie mogła sobie poradzić, że praktycznie go nie widuje, że jego kampania jest ważniejsza od niej. 1 listopada 1932 roku postrzeliła się z chęcią odebrania sobie życia. Cudem przeżyła. Pocisk ominął o kilka centymetrów tętnicę szyjną. Rodzina była w szoku. Hitler, który o tym się dowiedział, od razu odwiedził ją w szpitalu. Nie chciał, by sytuacja się powtórzyła. Nie chciał, żeby jego kolejna kompanka od niego odeszła. To też pokazało trochę, co siedzi w głowie tej niewinnej dziewczyny. Potrzeba miłości i oddania od człowieka, który nie może tak naprawdę jej tego dać. Trzeba przyznać, że patowa sytuacja. Eva Braun pokazała, że psychicznie jest niezwykle krucha, ale jednocześnie gotowa całe swoje życie i śmierć poświęcić Führerowi. Myślę, że ogromna rzesza tych psychofanek, które słały Adolfowi listy, tak samo by się zachowały, gdyby Hitler nie poświęcił im swego czasu i nie odwdzięczył się tą samą miłością, którą same go darzyły. Pokazuje to również, jak niesamowitym uwielbieniem był darzony elektryzujący wszystkich w III Rzeszy polityk, przywódca NSDAP. Kolejna jej próba samobójcza miała miejsce w 1935 roku, 2 lata po tym, jak Hitler został kanclerzem. Ewa miała wtedy 23 lata. Powód ten sam. Brak kontaktu ze strony Führera. Odtrącenie Ewy niejako. Tym razem postanowiła przedawkować leki i zasnąć. Uratowała ją siostra, która w porę zareagowała, dlatego udało się Ewę odratować. To trochę niecodzienne dla mnie, że bohaterką tego odcinka jest troszeczkę niezrównoważona psychicznie młoda dziewczyna, ale ta niezrównoważona psychicznie dziewczyna pokazuje bardzo duży obraz Hitlera i skalę jego zachowań czy rozwiązań, chociażby w sytuacji, gdy jest ryzyko międzynarodowego skandalu. Ale pokazuje też potrzebę posiadania tego ryzyka, tak Ewę nazwijmy, nazwijmy ją ryzykiem, oraz potrzeba zaspokajania tych zwykłych ludzkich potrzeb przywódcy III Rzeszy. Po drugiej próbie samobójczej pannicy Braun, Hitler kupił jej dom w Monachium oraz podjął decyzję o przydzieleniu jej apartamentu w swojej słynnej, oficjalnej, rozbudowanej pod niego rezydencji Berghof, co pozwalało Ewie być częściej przy swoim wodzu i kochanku. Ewa, która ciągle uwielbiała robić zdjęcia i kamerować, udokumentowała coś, co po dziś dzień pokazuje w niezwykły sposób prywatne życie Hitlera, za kulistej, idealistycznej, politycznej otoczki. Widzimy kanclerza III Rzeszy i jego gości. Przedstawia zwykłe, codzienne rozmowy czy odpoczynek ludzi, którzy mogli przebywać w wielkiej rezydencji jednego z najsłynniejszych zbrodniarzy w historii. Przedstawia zabawy Ewy z dziećmi, które odwiedzały Berghof. Czasami widać też jej siostrę Gretel. Bardzo często widać, jak Ewa pozuje, śmieje się, uprawia różne sporty. Sama montuje filmy i wyświetla je w Berghofie. Na przykład nagrywa tak codzienne rzeczy, jak spacerowanie z psem. Taki film nosił nazwy po prostu Spacerek. Sama też jest fotografowana obok Hitlera wśród takich gości jak Ribbentrop, Speer, Himmler, Morel, Goebbels i wielu innych. W tym czasie przez lata niewtajemniczeni goście Berghofu mogli tylko podejrzewać, kim jest ta młoda monachijka obok ich wodza, która czasami się tam obok niego przewijała. Mimo wszystko, jeśli Berghof odwiedzali bardzo ważni goście, na przykład z zagranicy, Ewa nie mogła wychodzić ze swojego apartamentu. Widok tajemniczej dziewczyny willi mógłby niepotrzebnie rodzić pytania. Ewa Braun potrafiła mieć dziwne zachowania. Potrafiła kilkukrotnie w ciągu dnia się przebierać, bardzo dużo czasu poświęcała swemu wyglądowi, ale w każdym razie widać, że Ewa dość mocno żyła życiem rezydencji Berghof. Dużo się pojawiała, ciągle się uśmiechała, elektryzowała. Ewa była naprawdę tam lubiana. Zbliżamy się do 1939 roku. Hitler ciągle jest czymś zajęty. Bardzo często zamyka się w pokoju, rozmawiając z kimś o czymś. W jednym ze swoich albumów ze zdjęciami Ewa zawiera podpis. I Ribbentrop udał się do Moskwy. Wszyscy wiemy dlaczego. Ewa Braun zaczyna podejrzewać, że przez to, co się niedługo wydarzy, jej ukochany będzie miał jeszcze mniej czasu dla niej.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40... Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna.
Podczas gdy III Rzesza odnosiła sukcesy zarówno w Polsce, jak i we Francji, w rezydencji Berghof było względnie normalnie. Pani Braun wraz z Hitlerem zachowywali się jak małżeństwo. Hitler na filmach wydawał się być spokojny i pewny siebie. Ewa nie wszystkiego była świadoma, co się dzieje na wojnie. Zbrodniarz nie dzielił się z nią swoimi planami i kolejnymi podbojami. Od tego miał swoich dowódców. I kiedy Polska w dużej części należała do Hitlera, Ewa podobno w Polsce dość często odpoczywała, mieszkając w swoich domkach letniskowych. I tutaj patrzyłbym na to nieco z przymrużeniem oka, bo tak na przykład słyszymy czasami o rezydencjach Ewy Braun w Pobierowie, bodajże w Świerardowie też, czy innych miejscach. I o ile jej willa w Pobierowie ma być naprawdę jej byłym miejscem odpoczynku, bo miał odwiedzać ją chociażby Gering, który stacjonował niedaleko, tak naprawdę uważałbym z tymi lokalnymi opowiastkami na temat, gdzie to nie mieszkała Eva Braun, albo jakiś tam nazistowski dowódca. Bo często zdarza się tak, że są to historie stworzone na potrzeby turystyczne, by zbudować jakąś mini sensację w celu zarobku. Przewodnicy po II wojnie światowej lubili na takich rzeczach zarabiać. Ale tak, Eva miała odwiedzać Polskę osobiście. To nie jest tak, że miała być tylko zamknięta w Berghof lub w jej apartamencie w Monachium. Na tym etapie należy odpowiedzieć na pytanie, czy Eva miała kogoś innego poza Hitlerem na przestrzeni lat. No i właśnie podobno tak. Osoby z najbliższego otoczenia Ewy zastanawiała relacja między nią a Hermanem Fegeleinem, bliskim współpracownikiem Himmlera. Wydawało się, że Fegelein daje Ewie to, czego nie potrafi lub nie chce dać jej kochanek. Mniej więcej w okresie II wojny światowej ta relacja zaczęła mieć miejsce. Fegelein był typem kobieciarza. Kiedy Hitler zajmował się polityką, ten wydawał się momentami bardziej troszczyć o Ewę. Nie znamy szczegółów tej relacji, ale podobno Ewa była naprawdę zakochana w tym dowódcy jednego z pułków SS. Fegelein był znany ze swojej brutalności. Na froncie wschodnim jego oddział był znany z licznych gwałtów czy mordów. Bezsensownych bardzo często. Wątpię, czy Ewa, która nie miała w zwyczaju dopytywać o wszystko, co działo się na froncie, była świadoma, jaką szują był Fegelein. Po ataku na Polskę bardzo się wzbogacił i potem szybko awansował. Był bardzo oddany sprawie, ale momentami odznaczał się niedojrzałością. Odegra jeszcze małą rolę podczas dni, w których upadał Berlin. Ostatecznie Ewa, być może chcąc go mieć bliżej siebie, zaaranżowała jego małżeństwo z jej siostrą Gretel. Miała powiedzieć, teraz jestem kimś, szwagierką Fegeleina. Fegelein miał poślubić Gretel z czystego wyrachowania. Tak naprawdę wykorzystywał swój wdzięk i powodzenie do szybszego pokonywania szczebli kariery. I tak na przykład dzięki ślubowi z Gretel 3 czerwca 1944 roku otrzymał od Hitlera w prezencie stopień generała dywizji Waffen-SS. Zresztą niedługo potem zdradzi Gretel z aktorką. Nie wiadomo dokładnie, co Fegelein sądził o Ewie. Według mnie cenił ją o wiele bardziej niż swoją żonę Gretel. Potem zobaczymy dlaczego. Wojna rzecz jasna wyniszcza Hitlera. Kolejne porażki go osłabiają, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Coraz bardziej widać po nim chorobę Parkinsona. Gdy odwracają się od niego jedni z najbardziej zaufanych, jak na przykład Klaus von Stauffenberg w Wilczym Szańcu, Hitler zaczyna, zdaje się, bardziej doceniać miłe, czułe chwile z Ewą Braun. Była dla niego pocieszeniem, mimo że sama bardzo często potrzebowała towarzystwa mężczyzny u swego boku, dlatego uciekała się do kontaktów z Fegeleinem. 3 dni po weselu jej siostry i Fegeleina alianci lądują w Normandii. To oznacza otwarcie ostatniego rozdziału wojny w Europie. Niecałe 2 miesiące później rozpocznie się powstanie warszawskie. Stalin będzie szedł na Berlin. Bombardowane jest Monachium. Wtedy Eva Braun zdaje sobie sprawę, że koniec jest bardzo bliski. Zdaje się, że dopiero wtedy poczuła na własnej skórze ciężar wojny. W pewnym momencie Hitler wróci do Berghofu i wbrew poleceniom swoich generałów ucieka wraz z Ewą do Berlina, do którego zbliżają się jego wrogowie. Mamy kwiecień 1945 roku. Hitler wraz z Ewą chowają się w schronie przeciwlotniczym pod kancelarią Rzeszy, w tak zwanym Führerbunker, zaprojektowanym przez Alberta Speera. Ewa miała swój pokoik, najpiękniejszy w całym bunkrze. Starannie umeblowany i z gustem. Sama, jak to miała w zwyczaju, wciąż była schludnie ubrana i czysta. Jej przyszły mąż popadał natomiast w totalną paranoję. Choroba Parkinsona dokuczała mu na tyle, że potrzebował pomocy w najbardziej trywialnych czynnościach. Odgłos spadających bomb i wieści wojenne doprowadzały go do wściekłości, do szaleństwa. Obwiniał swoich najbardziej zasłużonych kompanów za zdradę. Kompanów, którzy zdawali sobie sprawę z nieuchronnego końca. I Ewa też już zdawała sobie sprawę z bliskiego końca. Ukrywana przed opinią publiczną stała się niemałą sensacją w berlińskim bunkrze. Sporo ukrywających się osób zdziwiło się, że Hitler zabrał ze sobą jakąkolwiek kobietę. Na dodatek Ewa była traktowana jak niewątpliwie gość honorowy. Nie jak zwykła sekretarka czy asystentka. Chociażby fakt, że była na co dzień ładnie ubrana, miała do dyspozycji pięknie przeozdobiony pokój. Mieszkańcy Führerbunker wiedzieli, że ta kobieta ma dla Adolfa Hitlera bardzo duże znaczenie. W bunkrze znajdowały się m.in. takie osoby jak Goebbels, jego żona wraz z dziećmi, czy chociażby pan Hermann Fegelein, szwagier Ewy. Fegelein na kilka dni przed ostatecznym upadkiem Berlina zdawał sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji. Hitler mimo wszystko wciąż oczekiwał od swoich ludzi pełnej lojalności. Fegelein postanowił uciec z bunkra, prawdopodobnie do neutralnej Szwajcarii. Nie chciał uciekać sam. Namawiał do tego Ewę Braun, żeby uciekli razem, żeby zostawiła opętanego kanclerza i żyła jeszcze wiele lat. To pokazuje, że Fegeleinowi naprawdę zależało na Ewie. Osoby, które obserwowały ich relacje, określili tą relację jako miłość platoniczną. Czyli prawdopodobnie naprawdę Fegelein ją kochał. Fegelein uciekł z bunkra, co rozwścieczyło Hitlera. Ale przez parę dni szwagier pani Braun miał zostać jeszcze w Berlinie, by poczekać za swoją kochanką lub by znaleźć odpowiedni moment na ucieczkę. Być może chciał już później dobrowolnie oddać się w ręce aliantów. Sam zadzwonił później do bunkra, by dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Być może zadzwonił również w trosce o samą Ewę. Oficerowie służb bezpieczeństwa wiedzieli, gdzie go szukać. Rzecz jasna, u niego w mieszkaniu. Udali się więc do niego, zastając go pijanego i zrezygnowanego. Nie chcieli go zabijać. Chcieli go wtedy nakłonić do powrotu do bunkra. Nie zgodził się. Gdy oficerowie wrócili do bunkra bez niego, otrzymali ostrą reprymendę od Bormana, który nakłonił ich do postawienia go przed sądem polowym. W nocy z 28 na 29 kwietnia dostał serię z karabinu maszynowego w plecy za zdradę Hitlera. Jego odznaczenia na mundurze zostały symbolicznie zerwane. Fegelein już nie żył. Tymczasem Ewa Braun przygotowywała się do zamąż pójścia. 29 kwietnia dochodzi do iście groteskowego ślubu i przyjęcia, tak to nazwijmy. Młoda, zadbana i pachnąca monachijka zawiera związek małżeński z niezadbanym, cuchnącym, zrujnowanym psychicznie i fizycznie dyktatorem. Pismo ze ślubu cywilnego ostało się po dziś i widać na nim nieschludne, niedokładne podpisy Hitlera. Automatycznie od tego momentu mieszkańcy bunkra musieli się do Ewy Braun zwracać pani Hitler, co niejednemu przychodziło z wielkim trudem. Hitler podobno uronił parę łez. Nie wiadomo, czy z powodu wzruszenia i szczerej miłości do Ewy Braun, czy z kwestii psychicznych. Pani Hitler była niewątpliwie w bunkrze jakby oderwana od rzeczywistości. Lekka i radosna, była wyjęta jakby z bajki, a nie z epicentrum wojny. Fanatyzm do swojego męża zaprowadził ją na sam schyłek końca świata. Linia frontu znajduje się kilkaset metrów od bunkra. To był ten czas, w którym Hitler sięga po to, co planował od dłuższego czasu. Podczas tej wiosny około 100 tysięcy Niemców popełniło samobójstwo. Dla wielu to była jedyna droga ucieczki. Nie inaczej było dla państwa Hitler. Zademonstrowano Hitlerowi funkcjonowanie trucizny na jego ukochanym psie Blondie. Niestety ten niewinny nikomu nic owczarek niemiecki stał się ofiarą złych decyzji swojego pana. Ostatecznie stał się też królikiem doświadczalnym. Hitler wiedział wtedy, że też odbierze sobie życie za pomocą cyjanku. Ewa czekała na decyzję swojego męża. W międzyczasie wydaje się innym dodawać otuchy, mimo że sama się bardzo bała. Tak na przykład podawała ludziom wodę, odnosiła się do nich ciepło, zdawała sobie sprawę z nieuchronnego końca. Jakby pogodziła się z tym. Miała powiedzieć innej z kobiet w bunkrze, że chce być piękną nieboszczką. Dlatego ubrała piękną czarną suknię w białe róże. W pewnym momencie Hitler ogłosił swoim adiutantom, że to czas. Podano im fiolki cyjanku. Ci zażyli je oboje w tym samym czasie, 30 kwietnia. Możliwe, że w tym samym momencie, w którym Hitler przegryzł małą kapsułkę z trucizną, strzelił sobie w głowę. Potem ich służący zawinęli ich zwłoki w koc i w ogrodzie kancelarii zwłoki te spalono. Część innych mieszkańców bunkra również popełniło samobójstwo, chociażby Goebbels czy jego żona, która chwilę wcześniej otruła 6 swoich dzieci. To koniec biografii Ewy Braun. Przez 40 godzin Ewy Hitler. Pani Braun była zwykłą dziewczyną, oddaną swemu lubemu. I taka jest prawda w pewnym momencie po prostu wpadła do głębokiej wody. Zachwiana psychicznie, próbowała odebrać sobie życie wcześniej dwukrotnie. Jej bliscy podejrzewali u niej depresję, ale została z Hitlerem do ostatniego momentu. Nie była nazbyt inteligentna, nieprawdopodobnie piękna, choć według ówczesnych kanonów za piękną można było ją uważać bez wątpienia, nie była prawie w ogóle świadoma politycznie, nie była dla Hitlera doradczynią. Co do stosunków seksualnych, to i to nie jest oczywiste. Ewa cierpiała na chorobę, która skutkowała niedorozwojem macicy i pochwy. W tym przypadku stosunek mógłby być niezwykle problematyczny i bolesny. A co dopiero, jeśli dochodzą nam te liczne teorie na temat seksualności Hitlera? Ale sam fakt, że Hitler sobie ją upodobał, że zabrał ją po kilkunastu latach znajomości do bunkru, a później ożenił się z nią, to właśnie dowodzi o niezwykłości tej kobiety. Zawsze pogodna. Nawet na pozór pogodna, bo pewnie były takie momenty, gdzie w środku była zdruzgotana, wnosiła wiele radości i optymizmu w willi w Obersalzbergu. Widać to doskonale na filmach, dzięki którym dowiadujemy się sporo o prywatnym życiu Hitlera i jego ludzi. Widzieliśmy też, że Ewa potrzebowała uczucia i dobra, które ktoś potrafił jej odwzajemnić bardziej w ludzki sposób i bardziej niż Hitler. Tutaj pojawia się postać Fegeleina, który ostatecznie chciał ją zabrać ze sobą i uciec. Ewa prawdopodobnie się nie zgodziła. Ona osobiście powiedziała, że chce zostać u boku przyszłego męża. Towarzyszyliśmy jej do 30 kwietnia i dzięki temu dowiedzieliśmy się też może nieco więcej o samym kanclerzu III Rzeszy. Znaczy, na pewno się dowiedzieliśmy więcej. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o Ewie Braun, która pokazała, że wśród wszystkich jego ludzi, którzy go otaczali, była mu najwierniejsza. Bo była mu najwierniejsza do samej śmierci w tym samym pokoju. Nie zapominajmy, że gdyby nie Ewa Braun, jej pamiętniki, jej filmy, fotografie, to byśmy wiedzieli o wiele, wiele mniej o prywatnym życiu w Berghof. W wielu dokumentach, archiwach, w propagandowych dziełach Leni Riefenstahl, w nagraniach z pochodów, z przemówień Hitlera, widzimy wypieszczony, wyidealizowany obraz Führera i III Rzeszy. Natomiast w tych prostych dziełach Ewy Braun widzimy zwykłe rozmowy przy kawie, widzimy najrozmaitszych gości Berghofu, jacy są prywatnie i zwykłe, przyziemne rozmowy. Dziękuję wam wszystkim za to, że wysłuchaliście tego do końca. Jak zwykle jestem wam bardzo wdzięczny. Słuchaliście mi już kilkanaście tysięcy razy. Nie wiem, jak to do końca przeliczać, ale dla mnie to naprawdę duży sukces, patrząc przez pryzmat wszystkich platform, na jakich jestem dostępny. No i dziękuję oczywiście mojej narzeczonej, że zgodziła się na początku tego odcinka zagrać rolę wielbicielek Hitlera, co jest dość niechlubną rolą. Ale wyszło super. Wiem, że potem mocno się rozczarowaliście, kiedy tylko usłyszeliście mój głos. Następnym razem wymyślę coś bardziej szlachetnego dla niej. Życzę wam wszystkim zdrowia. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Zachęcam do oceniania mnie na Apple Podcasts, lajkowania na Ludzie, którzy zmienili świat na Facebooku. No i to by było chyba na tyle. Nazywam się Wiktor Hoffman. To jest podcast Ludzie, którzy zmienili świat. Do usłyszenia już wkrótce.